Gość dnia. Radia Gdańsk.
Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
A witam Panie Rektorze, witam Państwa.
Wczoraj po południu pomorscy samorządowcy i politycy Koalicji Obywatelskiej na zwołanym briefingu ostro skrytykowali fuzję Lotosu i Orlenu. Mówili m.in. o niszczeniu Lotosu, kastrowaniu go, rozbiorze, politycznym odwecie, tym, że Orlen nie jest firmą bardziej polską niż Lotos. Jak Pan odniesie się do tych zarzutów?
No niestety w momencie, kiedy zobaczyli mnie, oczywiście tę konferencję, stwierdziłem, że przyjdę na konferencję, nie mam nic do ukrycia, nie zostałem zaproszony, ale przyszedłem na tę konferencję, chciałem wyjaśnić, na czym ta rzecz polega. No i to, co tam usłyszałem, no po prostu się przeraziłem, jeżeli chodzi o poziom wiedzy i propagandy w tym zakresie i przytoczyłem kilka faktów. No, po pierwsze, Orlen nie jest polską firmą, jest firmą, która bardzo mocno działa w Polsce, w regionie. Struktura akcjonariatu jest taka, że daje pełne bezpieczeństwo skarbowi państwa. Oczywiście Skarb Państwa ma tam 27%, ale to są akcje uprzywilejowane i tylko Skarb Państwa ma powyżej 10% głosów na walnym. W związku z tym to jest w pełni polska firma i to jest nasza marka, więc te słowa. Oczywiście padło też, że na Pomorzu nie będzie podatków. No totalna bzdura. Tak samo jak są podatki teraz energii, mimo już przejęliśmy energię, tak samo będą podatki z Lotosu, jak go przejmiemy.
No właśnie, marszałek Struk mówił o tym, że po przejęciu energii te podatki spadły. Jaka jest prawda?
Ale nieprawda, nie spadły żadne podatki. Po to przejmujemy firmy, żeby rozwijać. Po to przejęliśmy energię, żeby bardzo mocno inwestować w farmy na Bałtyku. Po to przejęliśmy energię, żeby bardzo mocno inwestować w OZE, w niskoemisyjne źródła wytwarzania i te podatki będą rosnąć tutaj właśnie na Pomorzu. Zapytałem się pana marszałka, nie dał żadnych faktów, tylko było wystąpienie propagandowe. Oczywiście był też, przecież rozmawialiśmy z panem marszałkiem na Wojewódzkiej Radzie Dialogu i wyjaśniliśmy wszystkie panu marszałkowi kwestie. Nie miał później do mnie żadnych pytań. Wręcz Wojewódzka Rada Dialogu pozytywnie to oceniła, stwierdziła, że się będzie temu procesowi przyglądać. No jeżeli ja mam rozmawiać o, generalnie mówi się o kastrowaniu Lotosu, używa się takich dziwnych słów, które nie są całkowicie prawdziwe, no to zadałem kilka pytań, jak to wcześniej wyglądało. No jeżeli zacytowałem im przychody, zacytowałem im zyski Orlenu za czasu Platformy Obywatelskiej, to było 2 miliardy 908 lat, zacytowałem zyski właśnie z 4 lat, to jest 23 miliardy i stwierdziłem, że jeżeli mówią o kastrowaniu, to wtedy było kastrowanie nie tylko tych firm, ale całej polskiej gospodarki. Teraz stoją osoby, które chcą bronić Lotosu, a niedawno te osoby wypowiadały się, że Lotos można byłoby również sprywatyzować, jeżeli dotknąłem pana premiera Tuska, to pan Lewandowski powiedział, że to były kuluarowe rozmowy. No na Boga, jeżeli premier rządu polskiego występuje na konferencji w 2011 roku i mówi, że Lotos nie widzi nic tym strasznego, choćby nawet nabyli go Rosjanie, no to jakie to są kuluarowe rozmowy?
No to były oficjalne wypowiedzi.
Oczywiście, to były oficjalne wypowiedzi ich polityków. Pragnę zaznaczyć, że Lotos jest bezpieczną firmą, że otrzymaliśmy zgodę Komisji Europejskiej i na przejęcie Lotosu oczywiście warunkowo i będziemy wszystko robić, żeby ten Lotos przejmować. Są oczywiście warunki zaradcze i to nie ukrywam, ale to bardzo mocnośmy je negocjowali. Oczekiwania komisji przy tak dużej koncentracji, nie tylko na polskim rynku, bo teraz będziemy posiadać wszystkie w Polsce rafinerie, przy tak dużej koncentracji naszej na Litwie, przecież tam jest jedyna rafineria, a jeżeli mówimy o tych trzech krajach nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, a mówimy o dwóch rafineriach w Czechach, to też są jedyne rafinerię, to proszę zobaczyć, jaki to jest poziom koncentracji. Więc poprzez wiele analiz, setki dokumentów w tym zakresie, wyliczeń, komisja wyraziła zgodę. No przecież w tym momencie my wydzielimy rafinerię i z tej rafinerii 30% tej rafinerii idzie w warunki zaradcze, czyli mamy nadal pełną kontrolę nad tą rafinerią przede wszystkim. Nadal jesteśmy operatorem, nadal ta rafineria tu pracuje, więc jakie zagrożenie? Nie ma żadnego w tym, to będzie taka rafineria processingowa, czyli przerób ropy, dzielenie produktem, więc tu nie ma żadnego generalnie zagrożenia. Ta rafineria tu będzie, tu będą płacone podatki i nie ma żadnego w tym zakresie tego. Następna kwestia kwestia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bazy. My w warunkach zaradczych niewielką ilość baz odstępujemy. To jest 7% powierzchni magazynowej kraju, a Orlen posiada 54% powierzchni magazynowej kraju. Jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Nie odpuściliśmy żadnych baz na rurociągu. Wszystkie bazy, które są na rurociągu, zostały. Kwestia stacji.
No oczywiście. Właśnie, o to chciałem spytać, bo to jest tak najbardziej przemawia do ludzi. 80% stacji Lotosu, czy wiecie już może, no ale, kto je ewentualnie
ale teraz
kupi?
Teraz może policzmy te stacje, panie redaktorze. 20% stacji, to jest ponad 100 stacji, zostaje w naszych rękach w regionie, gdzie tych stacji Orlen ma mało. Około 390 stacji. Będziemy szukać w tym zakresie partnera. 390 stacji na tak duży kraj, czy to jest duża ilość? A jeszcze jedno, te stacje się dublują stacjami Orlenu. Czasami te
Często
stacje są
obok siebie.
Obok siebie. No więc jaki sens trzymać te stacje? Ale jeszcze jedno, panie rektorze, to nie jest kwestia sprzedania stacji. To nie jest kwestia sprzedania 30% udziału w rafinerii. To jest kwestia, że my chcemy przede wszystkim w pierwszej kolejności rozmawiać będziemy z partnerami, gdzie te warunki zaradcze wymienimy na inne aktywa w innej części Europy. I już takie rozmowy prowadzimy.
Czyli więc, zyskacie
ale
przez
oczywiście,
to.
Nie tylko my zyskamy, ale zyska Lotos. Jeżeli ktoś mówi, że my ogołocimy Lotos, to jest nieprawdą. Niech zobaczy, że poprzez tą decyzję Lotos cały czas zwiększa swoją kapitalizację na giełdzie. Czyli co? Ekonomiści nie mają racji? Czyli jeżeli te warunki byłyby nie do zaakceptowania, to i Lotos obniżałby swoją wartość na giełdzie. Lotos zwiększa cały czas swoją wartość tak naprawdę na giełdzie. Czyli rynek przyjął to bardzo pozytywnie. Mało to, część aktywów Lotosu, tak jak powiedziałem, będzie oczywiście wymieniona, ale zyskujemy bardziej rynek, zyskujemy wspólne zakupy, wspólnie kupujemy ropy, optymalizujemy ceny. Przez to na naszych stacjach nasi klienci będą mieć stabilność w cenach. Więc nie można siać takiego defetyzmu w tym zakresie, opowiadać rzeczy, które są zupełnie rzeczami nieprawdziwymi i to z ust ludzi, którzy praktycznie, wielu ludzi wypowiada się i wielu analityków, że no w tych czasach była dzika reprywatyzacja tak naprawdę. Więc no na Boga, kto jak kto, ale nie widzę, żeby to byli partnerzy w tym zakresie, jeżeli mówimy o rozmowy, ponieważ to jest zwykłe kłamstwo.
Wspomniał pan o wspólnych zakupach. 26 milionów ton ropy naftowej kupuje Polska co roku. Premier Morawiecki mówił na konferencji w Warszawie o oszczędnościach rzędu miliarda złotych.
Pan premier czy oczywiście mówi obrazowo, ale panie
czy to się przełoży na niższe ceny na stacjach?
Panie redaktorze. To nie jest tylko zakup ropy do Polski, ale to jest zakup ropy do regionu. My mamy scentralizowany zakup ropy. Ten zakup ropy idzie do Polski, zakup ropy idzie na Litwę, na tamtą rafinerię i zakup ropy idzie generalnie na Czechy. Plus wolumen ponad 10 milionów ton ropy Lotosu, to robi pewną całość i efekt skali. I teraz proszę zobaczyć, jak będą wyglądały rozmowy z naszymi partnerami. Jesteśmy graczem, który obsługuje region Europy. Więc zupełnie...
Największą tego typu regionalną firmą.
Oczywiście. Więc zupełnie inaczej się to przełoży na ceny i też inaczej się przełoży na optymalizację i ceny na naszych stacjach. Chyba zależy nam na stabilności. Nie mogą być gwałtowne ruchy w zakresie cen paliw. Więc chyba wszystkim nam na tym zależy. Czy... To jest normalną rzeczą, że w takim biznesie działa efekt skali. Efekt skali. To nie jest tylko jedna fuzja. Przecież my dalej idziemy w dalsze fuzje, które zapowiedzieliśmy. I wtedy powstanie czempion europejski, światowy, który będzie miał takie same możliwości konkurowania jak nasza konkurencja. Przecież nasza konkurencja jest zdecydowanie mocniejsza. Weźmy taki Repsol. Repsol hiszpański, on co prawda działa na innym rynku, ale weźmy Totala, weźmy generalnie Shella, weźmy BP. Proszę zobaczyć, jaka to jest wielkość spółek. To jak my, jako dwa koncerny, które się tak naprawdę rozgrywają, prowadzić mamy politykę konkurencyjną? Przecież za parę lat albo te firmy by nas po prostu wchłonęły, albo do jednej z nich przyszedłby syndyk masy upadłościowej i zreformował. No, tak właśnie robiła Platforma.
To za chwilę spytam pana o ewentualną fuzję z PGNiG, o której była mowa. Natomiast teraz ostatnie pytanie dotyczące Lotosu. Czy zatrudnienie na obecnym poziomie zostanie zachowane?
Ale oczywiście. Dziś miałem bardzo duże spotkanie ze związkami zawodowymi. To była bardzo merytoryczna w tym zakresie rozmowa. Zdecydowanie ponad 90% związków z Lotosu brało w tym spotkaniu. Jeden tylko związek niereprezentatywny się nie wstawił. To była bardzo treściwa rozmowa. Ja wcześniej rozmawiałem ze związkowcami. No nie mogłem z nimi rozmawiać, póki komisja nie zaakceptowała generalnie warunków zaradczych. Teraz komisja zaakceptowała, powołujemy wspólny zespół, będziemy rozmawiać i nie będzie żadnych grupowych zwolnień. Te aktywa, które odstępujemy, odstępujemy w całości, będą generalnie tamtejsi w tych aktywach pracownicy będą mieć tą samą umowę o pracę, zmieni się tylko w pewnych obszarach właściciel, ale tu też będziemy myśleć o umowie społecznej w tym zakresie, żeby zabezpieczyć ich interesy. Jeszcze raz podkreślam, w tej całej fuzji to nie jest kwestia osobowa. Nigdy nie liczyliśmy żadnych synergii związanych generalnie ze zwalnianiem ludzi. To nie jest kwestia, to jest kwestia wspólnego zakupu ropy, wspólnego w ogóle scentralizowania wszystkich zakupów, połączenia firm, choćby nawet firm kolejowych, choćby nawet firm takich logistycznych, technicznych. W tym są potężne, panie redaktorze, oszczędności. Jak my mamy funkcjonować, jeżeli zwiększają się cały czas różnego rodzaju opłaty regulacyjne, jeżeli mamy ostro konkurencję w koło, to przecież my musimy optymalizować koszty, bo w innym przypadku to my będziemy podnosić cały czas ceny na stację i to, że nie transformujemy firmy, to, że jej nie reformujemy, będziemy musieli przenosić to na generalnie kieszeń naszego klienta. Jak było w roku 2014, kiedy był kryzys?
No to wszyscy pamiętamy, ile benzyna kosztowała.
Pamiętamy właśnie wszyscy, bo właśnie ten koszt był przełożony na klienta. Tak samo sprawa, gdy galopowały mafie paliwowe, to na kogo przekładano koszt? Przekładano koszt na klienta. Wiadomo, że wtedy rafinerie nie pracowały przy pełnych obrotach. Ekonoma mówi tak, musi być jak największe obciążenie, wtedy ta cena obciążenia inaczej się rozkłada na każdy litr paliwa. To jest normalna zasada ekonomii, że w jak najkrótszym czasie musisz wyprodukować jak najwięcej, wtedy ta cena jednostkowa jest optymalna.
Wtedy jest tanio.
Panie prezesie, jak przekładało się to wtedy? No zupełnie odwrotnie.
Przejdźmy do PGNiG. Jaka to jest perspektywa, jeśli chodzi o połączenie Orlenu i tej spółki?
To jest taka sama perspektywa, tak samo czasowa. My chcemy te procesy złączyć tak naprawdę do kupy. Oczywiście mamy zgody komisji na połączenie Orlenu, przejęcie Lotosu. Mamy na to zgodę komisji, ale za czym wydzielimy pewne aktywa, za czym przeprowadzimy negocjacje z naszymi partnerami, to same negocjacje potrwają 12 miesięcy. Sądzę, że około półtora roku potrwa pełne przygotowanie do tego, do procesu wchłonięcia. I chcemy w ciągu półtora roku też przeprowadzić proces zgody przez komisję PGNiG-u tak naprawdę. Przez komisję i uważam,
To jest taki sam proces jak w przypadku Lotosu?
Nie, zdecydowanie mniej skomplikowany. To jest taki proces, mieliśmy trzy takie procesy. Pierwszym procesem to była Energa. Tu nie było żadnych połączeń, trzy miesiące trwało w komisji. Najtrudniejszym procesem był proces Lotosu, bo tu te koncentracja na rynku w kraju i w regionie była bardzo duża, więc tu były cały czas negocjacje, warunki zaradcze. A ten proces PGNiG to jest taki pośrodku proces. My tu generalnie nie mamy takiej koncentracji w tych obszarach, więc tu zdecydowanie ten proces będzie szybki. Ja uważam, że ten proces w ciągu 8 miesięcy przed komisją się skończy, więc te procesy nałożą się już do konsumowania tych procesów, one nałożą się na siebie, ale to są konieczne procesy dla całej polskiej gospodarki. Bo to, co podkreślam, każdy z nas chce, byśmy mieli silną gospodarkę, bo na gospodarce wszyscy żyjemy i pora zbudować taki koncern, który będzie robił transformację energetyczną. Dziś nie mamy firmy, która by robiła potężną transformację energetyczną. Wtedy ten koncern będzie miał przychodów około 200 miliardów złotych. Proszę zobaczyć, na 200 miliardach złotych chyba można parę procent zoptymalizować. To proszę zobaczyć parę procent, jakie to są kwoty. I te kwoty można przeznaczyć w budowę farm, w niskoemisyjną energetykę gazową, zeroemisyjną energetykę. Musimy mieć w Polsce firmę, która przeprowadzi transformację energetyczną. I ta budowa multienergetycznego koncernu musi taką transformację energetyczną przeprowadzić w naszym kraju. Co to mają robić inne koncerny? Oczywiście mile widzimy inne koncerny również. To też rozwija gospodarkę, ale na równych prawach. na równych prawach. Twórzmy spółki z nimi, twórzmy, ale twórzmy na równych prawach. Jeżeli będziemy silni, będziemy tworzyć na równych prawach, bo to jest nasz rynek. Myśmy powinni nie tylko, że na równych prawach, myśmy powinni mieć zdecydowanie w tych spółkach większy akcjonariat w tym zakresie, bo to jest nasz rynek, nasza gospodarka. Ale jeżeli nie będziemy silni, to nie, no nie możemy tak podchodzić do gospodarki.
No i chyba, panie prezesie, wszystkim nam zależy na tym, żeby polskie firmy były silne i bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.